Wąskie uliczki starożytnego Rzymu, urocze zaułki, niewielkie kapliczki, gdzieś pomiędzy Panteonem a Piazza Navona. Doprowadzą nas, proszę Państwa, do przepięknego kościoła świętego Ludwika Francuskiego. I właśnie tam rozpoczniemy dzisiaj naszą przygodę z Biblią. Kolejny wieczór z Biblią w ręku. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy i zapraszam do wspólnej refleksji. A dziś przedmiotem naszej refleksji będzie struktura Ewangelii według świętego Mateusza. Rozpoczynamy wzmianką o znanym dziele Caravaggia zatytułowanym Powołanie według świętego Mateusza. Otóż dzieło to powstało w latach 1599-1600 właśnie we wspomnianym przepięknym kościele świętego Ludwika Francuskiego. Caravaggio był mistrzem pędzla, ale był także niezłym rozbójnikiem. Był geniuszem, jeśli chodzi o malarstwo, ale miał na swoim koncie także historie bardzo nieprzyjemne. Tyle samo czasu spędzał w kaplicach Watykanu, co na Zatybrzu, w dzielnicy Nędzy, w dzielnicy, gdzie spotykali się rozbójnicy, gdzie wiele czasu spędzano w karczmach, gdzie nieustannym towarzystwem były panie nie najcięższych obyczajów. I właśnie tam Caravaggio został zainspirowany do namalowania obrazu zatytułowanego Powołanie świętego Mateusza. Tam przy tych karczemnych awanturach na Zatybrzu otrzymał impuls do tego, aby później przedstawić powołanie Mateusza właśnie w takiej karczmie. Przy stole, przy biesiadnym stole pojawia się celnik Mateusz, pojawiają się jego towarzysze tej biesiady, uczty i nagle wyłania się sam Chrystus, który wskazującym palcem wskazuje na Mateusza, mówiąc mu: pójdź za mną. Tak właśnie na zasadzie licencja poetyka wyobrażał sobie powołanie celnika Mateusza, a także późniejszego ewangelisty Caravaggio. Postawmy sobie dość przewrotne pytanie, proszę Państwa. Co można wyczytać z Ewangelii Mateusza, nie sięgając po jej tekst? Tak postawione pytanie sugeruje nam, abyśmy sięgnęli po strukturę tej Ewangelii. Mateusz był Żydem. Z pochodzenia był Żydem i pragnął przekonać swoich współrodaków do tego, że Jezus jest Mesjaszem. Więcej jeszcze, że Jezus jest nowym Mojżeszem. Adresował swoją Ewangelię do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Wiemy, że w historii starożytnego Izraela Mojżesz czczony jest jako wyzwoliciel, ten, który wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej, a także czczony jest jako prawodawca, bo to właśnie on wstąpił na górę Synaj, to właśnie on otrzymał od Boga 10 przykazań i to właśnie on przekazał dekalog narodowi wybranemu. Żydzi wierzą także, że Mojżesz jest autorem pięcioksięgu. To dość ciekawe, z tego powodu, że ostatnia księga, pięcioksięgu, opisuje śmierć Mojżesza. Niektórzy Żydzi próbowali uzasadniać to w ten sposób, że Mojżesz po prostu miał wizję tego, co się stanie po jego śmierci, i opisał własny pogrzeb. Wiemy, że to jest pogląd bardzo tradycyjny. W każdym razie, dla Żydów ta część Starego Testamentu, pięcioksiąg, zwany inaczej prawem, albo Pentateuchem, albo Torą, ma znaczenie zasadnicze i najważniejsze. Cała Biblia hebrajska składa się z trzech głównych części: z Tory, czyli prawa, z ksiąg prorockich i z pozostałych pism. Prawo, Tora i prorocy. Otóż Tora stanowi absolutnie najważniejszą część Biblii hebrajskiej i to właśnie na niej ukute są wszelkie przepisy życia religijnego, życia społecznego, życia politycznego, życia rodzinnego. To Tora stała się wyznacznikiem codzienności Izraela. Żydzi więc wierzyli, że Mojżesz jako autor pięcioksięgu przekazał te 5 normatywnych ksiąg regulujących całe życie poszczególnych Żydów całemu narodowi wybranemu. Na jaki pomysł wpadł Mateusz, aby przekonać swoich czytelników, że Jezus jest nowym Mojżeszem? Jak niegdyś Mojżesz wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, tak teraz przychodzi Jezus, aby wyprowadzić tych, którzy w Niego wierzą, z niewoli grzechów. Jak kiedyś Mojżesz nadał ludowi Starego Testamentu dekalog, prawo Starego Testamentu, tak teraz Jezus jako nowy Mojżesz daje ludowi nowego przymierza, a więc rodzącemu się Kościołowi prawo Nowego Testamentu, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Otóż, aby przekonać swoich czytelników, że tak właśnie jest, sprytny i rezolutny celnik Mateusz wpadł na taki oto pomysł. Całe nauczanie Jezusa, jakie udało mu się zebrać, podzielił na 5 tematycznie ze sobą związanych części. I w ten sposób swoją Ewangelię skonstruował, opierając ją na 5 mowach Jezusa. 5 wielkich mów Jezusa to nowy pięcioksiąg, który przynosi Jezus jako nowy Mojżesz.
Spłoszony ptak, spłoszony dzień, grudniowy szron na szkle. Odchodzi noc pod ciepłą sień i śniegiem oczy tnie. Opada w dół, zawieje ćma, w zamknięte bije drzwi, a w dali dzwon, kolęda gra i konie krzeszą skry. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Leć nad światem ośnieżonym syn i strami z gwiazd. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Ogłusz serca, otwórz domy, popatrz ludziom w twarz. Już tańczy noc, trzaskają drwa, przy stole miejsca dość. Nie tylko dziś, każdego dnia wejdź gościu przy nas siądź. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Leć nad światem ośnieżonym syp z krami z gwiazd. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Obudź serca, otwórz domy, popatrz ludziom w twarz. Spotkania rąk w półmroku świec, dzień dawno padł bez tchu. Tak rodzi się serdeczność serc, pogoda jasnych słów. Hej, kolędo, leć! Hej, kolędo, leć! Leć nad światem ośnieżonym syp iskrami z gwiazd. Hej, kolędo, leć!
Gdybyśmy wertowali teraz karty Ewangelii Mateuszowej, bardzo łatwo te mowy odnajdziemy. Mowa pierwsza to kazanie na górze. Przepiękna mowa o wymogach moralnych stawianych chrześcijanom zapisana została w rozdziałach od 5 do 7. W rozdziale 10 mamy mowę misyjną. Jezus wysyła apostołów na misję, nakazując im głoszenie Królestwa Bożego, nakazując im uzdrawianie, wypędzanie złych duchów. Jezus posyła na misję. Mowa misyjna to rozdział 10. Kolejna, trzecia i centralna mowa w Ewangelii Mateuszowej to mowa w przypowieściach, a tematem tych przypowieści jest Królestwo Boże. Mowa czwarta zapisana w rozdziale 18 to mowa o Kościele. Mateusz pragnie przekazać rodzącemu się Kościołowi zasady funkcjonowania wewnątrz wspólnoty. O tym właśnie jest w mowie eklezjologicznej, czyli mowie o Kościele, zapisanej w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. I wreszcie, proszę Państwa, ostatnia, jak sama nazwa wskazuje, mowa to mowa eschatologiczna, mowa o czasach ostatecznych, zapisana została w rozdziałach 23 do 25. Tak więc Mateusz, pragnąc ukazać, iż Jezus jest nowym Mojżeszem, sprawia, że Jezus daje Kościołowi nowy pięcioksiąg, pięć wielkich mów Jezusa. I nie na tym kończy się cały kunszt Mateuszowej Ewangelii. Nie na tym kończy się jego niezwykła praca w ukazaniu tego, że Jezus jest nowym Mojżeszem. Mateusz w sposób niemalże genialny pokazał, proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz na bazie tej struktury. Pokazał, że cała historia Izraela, od samego początku, kiedy Bóg powołał Abrahama, a później kiedy Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej przez ręce Mojżesza, cała ta historia Izraela, wszystkie wydarzenia, które później miały miejsce, prowadzą do jednego najważniejszego i kulminacyjnego punktu w historii zbawienia, a mianowicie do wydarzenia Jezusa Chrystusa. Wszystko, co do tej pory działo się w narodzie wybranym, zmierza do tego jednego momentu, do pojawienia się na ziemi Jezusa Chrystusa. W jaki sposób to Mateusz uczynił? W jaki sposób Mateusz przekazał swoim czytelnikom tę myśl? Otóż, proszę Państwa, aby na to pytanie odpowiedzieć, potrzeba nam kilku chwil, aby wydobyć z mroków historii te najważniejsze wydarzenia historyczne, które miały miejsce w starożytnym Izraelu. I mam taką prośbę do Państwa, proszę nie zdradzać tego sekretu moim studentom ani na papieskim Wydziale Teologicznym, ani na Uniwersytecie Wrocławskim, bo tam na ukazanie historii starożytnego Izraela potrzebujemy aż 30 godzin, a tutaj będziemy chcieli ukazać ją w przeciągu kilku zaledwie minut. Rozpocznijmy od Mojżesza. Był mniej więcej rok 1250 przed Chrystusem. Właśnie wtedy Bóg pobudził Mojżesza do tego, aby wyprowadził naród wybrany z Egiptu. Rozpoczyna się najpierw zmaganie z Faraonem, później przejście przez Morze Czerwone i później 40-letnia wędrówka po pustyni synajskiej do kraju Kanaan. Tam, na pustyni synajskiej, dokonuje się jedno z najbardziej konstytutywnych wydarzeń dla przyszłego narodu Izraela i dla przyszłej państwowości narodu wybranego. Tam właśnie Mojżesz otrzymuje dekalog, który staje się jakby konstytucją późniejszego państwa, które zostanie utworzone w Kanaanie. Mniej więcej około 1200 roku, po tych 40 latach błąkania się po pustyni, Izrael dochodzi do Kanaanu. Mojżesz wchodzi na górę Nebo, spogląda na ziemię obiecaną niegdyś Abrahamowi i jego potomkom, widzi wspaniałości tego kraju, który rozciąga się przed nim, i tam umiera. Natomiast wodze nad całym narodem wybranym przejmuje wtedy Jozue. I to Jozue wprowadza Izraelitów do ziemi obiecanej. To Jozue od strony Galilei wchodzi do Kanaanu i tam, proszę Państwa, rozdziela każdemu z 12 pokoleń przeznaczone dla niego terytorium. Oprócz jednego pokolenia, oprócz pokolenia Lewiego. To bowiem pokolenie było przeznaczone do służby świątynnej. Każde z pozostałych pokoleń otrzymuje jasno określone terytorium. I w ten sposób następuje zasiedlenie Kanaanu przez naród wybrany. 12 pokoleń Izraela zamieszkuje w ziemi wybranej. Rozpoczyna się wtedy, proszę Państwa, trwający około 200 lat okres sędziów. Izrael nie jest jeszcze królestwem, nie jest jeszcze zjednoczonym państwem o jasno określonych granicach. Przewodzą mu duchowi przywódcy, których nazywamy sędziami. I mniej więcej około 1000 roku, a więc na 10 wieków przed Chrystusem, Izrael staje się monarchią, staje się królestwem. Trzech wspaniałych królów to król Saul, Dawid i Salomon. Zwłaszcza król Dawid i król Salomon spowodowali, że państwo Izraela kwitło. To był złoty wiek w historii narodu wybranego. Gdy Izraelici toczyli wojny, zwyciężali je. Prosperowali również dobrze pod względem ekonomicznym. Wszystkim zasadniczo dobrze się wiodło. Nie był to okres długi, bo już w 930 roku Izrael rozpada się na dwa państwa. Właściwie państwo żydowskie rozpada się na dwa królestwa. Królestwo północne zwane jest Izraelem ze stolicą w Samarii i królestwo południowe zwane jest Judą ze stolicą w Jerozolimie. Te dwa państwa trwają jeszcze obok siebie przez kolejne 200 lat, aż w 721 roku na państwo północne najeżdża mocarstwo ze wschodu. Mocarstwem tym jest Asyria. Król asyryjski najeżdża na Izrael, burzy Samarię i uprowadza wielu Żydów do niewoli asyryjskiej. Państwo południowe jest w stanie ostać się jeszcze przez mniej więcej kolejne 200 lat, bo w 586 roku dochodzi do innego najazdu. Asyria przestaje być już wtedy wielkim mocarstwem, a jej miejsce zajmuje Babilonia i w 586 roku przed Chrystusem Babilończycy najeżdżają na Królestwo Południowe, na Judę i Jerozolimę. Jerozolima leży w gruzach, świątynia zostaje zniszczona, a Żydzi w smutnej procesji są wyprowadzeni do niewoli babilońskiej. To jeden z najbardziej dramatycznych momentów w historii starożytnego Izraela. I to, proszę Państwa, jest moment niezwykle istotny, patrząc również z naszej dzisiejszej perspektywy. Otóż w 586 roku Żydzi stracili swoje państwo i tak naprawdę nie odzyskali go przez wiele wieków, aż dopiero w roku 1948, kiedy zostało utworzone państwo Izrael. Przez tyle lat Żydzi nieustannie byli pod obcym panowaniem i też żyli w diasporze.
Stary anioł, którzy wdzięczny
Niewola babilońska nie trwa długo, trwa około 50 lat, ale jest to okres niezwykle płodny dla kultury starożytnego Izraela. W 539 roku król perski Cyrus, który pokonał Babilończyków i ustanawia na starożytnym Bliskim Wschodzie swoje królestwo, zezwala Żydom na powrót do swojej własnej ojczyzny. I Żydzi w dwóch takich falach pod wodzą dwóch wielkich mężów, Ezdrasza i Nehemiasza, decydują się na powrót do swojego kraju, decydują się na powrót do swojego ukochanego miasta Jerozolimy, która leży w gruzach, i decydują się także na odbudowę świątyni jerozolimskiej. Ezdrasz i Nehemiasz wprowadzają reformy religijne. Nakładają pewne obowiązki, prawa na Izraelitów, jak choćby to, że każdy szabat należy czcić Boga w synagodze, jak choćby to, że należy składać dziesięcinę, że należy składać podatek na świątynię. Te reformy religijne wprowadzone przez Ezdrasza i Nehemiasza mają na celu skonsolidowanie Izraela, który powrócił z niewoli babilońskiej. Ten okres panowania Persów, trwa do roku 333. I wtedy, jak zapewne wszyscy wiemy, pojawia się ta niezwykła zupełnie postać w starożytnej historii, Aleksander Wielki, Aleksander Macedoński. Żydzi przechodzą pod panowanie Hellenów. Okres helleński trwa, proszę Państwa, do 63. roku przed Chrystusem. W 63. roku przed Chrystusem panowanie nad Palestyną przejmują Rzymianie i w czasach, gdy rodzi się Chrystus, gdy Chrystus spełnia swoją publiczną działalność, Żydzi są wciąż pod panowaniem Rzymian. Niezwykle istotnym momentem w historii starożytnego Izraela jest to, że mniej więcej w II wieku przed Chrystusem zaczyna pojawiać się tam literatura o czasach eschatologicznych, tak zwana literatura apokaliptyczna, literatura mówiąca o przyjściu Mesjasza, o końcu czasów, o końcu świata, o nastaniu Królestwa Bożego na ziemi. Nic dziwnego, Żydzi przez tyle wieków byli już pod obcym panowaniem, że zapragnęli, aby mieć w końcu własne państwo, aby odrodziło się żydowskie królestwo na wzór Królestwa Dawida i Salomona. Te ich marzenia zostały spetryfikowane właśnie w literaturze apokaliptycznej, w apokryfach Starego Testamentu mówiących o końcu czasów. Tak mniej więcej, proszę Państwa, kształtowała się historia starożytnego Izraela od czasów Mojżesza do czasów pojawienia się Jezusa Chrystusa. Historia Izraela znajduje swe doskonałe odbicie w Jezusowych mowach. W jaki sposób? Uczynił to genialny Mateusz, celnik, ewangelista, którego Caravaggio przedstawił przy karczemnym stole. Celnik i ewangelista, który postanowił ukazać w swoim dziele, że cała historia Izraela zmierza do Jezusa Chrystusa, który powtarza w jednym swoim ludzkim życiu historię swojego narodu. I tak, proszę Państwa, zwróćmy uwagę. Kiedy Mojżesz wychodzi na górę Synaj, by nadać narodowi wybranemu dekalog, prawo Starego Przymierza, zupełnie zrozumiałe staje się dla Mateusza, iż musi ukazać Jezusa, który również wychodzi na górę i ludowi Nowego Przymierza, Kościołowi, nadaje prawo Nowego Przymierza, czyli przykazanie miłości Boga i bliźniego. Kazanie na górze, pierwsza mowa zapisana na kartach Ewangelii Mateusza, odpowiada więc temu etapowi, gdy Żydzi znajdują się podczas wędrówki na pustyni synajskiej i tam otrzymują Boże prawo. Drugi ważny moment w historii starożytnego Izraela to zdobycie Kanaanu. Pod wodzą Jozuego 12 pokoleń Izraela zasiedla cały Kanaan. To jest około roku 1200. To wydarzenie odpowiada dokładnie mowie misyjnej. W 10 rozdziale Ewangelii Mateusza 12 apostołów od strony Galilei, dokładnie tak jak niegdyś Jozue, wychodzi z misją na całą ziemię obiecaną, by tam głosić Królestwo Boże. Bardzo ładna, piękna paralela. Dalej, proszę Państwa, niezwykle istotny moment w historii narodu wybranego to Królestwo Dawida i Salomona, Złoty Wiek. Okres prosperity, okres rozwoju gospodarczego, okres zwycięstw politycznych. Złoty wiek narodu wybranego to Królestwo Dawida i Salomona. Nic więc dziwnego, że temu właśnie okresowi zapragnął poświęcić nieco miejsca Mateusz, który w centralnej mowie, mowie w przypowieściach zapisanej w 13 rozdziale, mówi o Królestwie Bożym. Królestwo Dawida i Salomona odpowiada więc trzeciej mowie w Ewangelii Mateusza. Mowa czwarta to mowa o Kościele, zapisana w 18 rozdziale. Jezus poucza tam, w jaki sposób budować nową wspólnotę religijną. Wspólnotę religijną, która nazywa się Kościołem, która gromadzi się wokół Chrystusa. Otóż ta mowa bardzo dokładnie odpowiada temu, co wydarzyło się w historii narodu wybranego po uwolnieniu z niewoli babilońskiej. Również Ezdrasz i Nehemiasz wokół świątyni budują nową grupę religijną. Żydzi, którzy powrócili z niewoli, zaczynają odbudowywać świątynię, zaczynają rządzić się swoimi prawami wewnątrz swojej wspólnoty religijnej. Jak niegdyś, pod wodzą Ezdrasza i Nehemiasza, Izraelici gromadzili się wokół świątyni, tak w czwartej mowie Jezusa, mowie o Kościele, uczniowie Chrystusa gromadzą się wokół nowej świątyni, którą jest przecież sam Chrystus. To On mówił niegdyś o świątyni swojego ciała. I wreszcie, proszę Państwa, piąta i ostatnia mowa, mowa o czasach ostatecznych, mowa apokaliptyczna w rozdziałach 23-25, bardzo dokładnie odpowiada literaturze apokaliptycznej, która zaczęła powstawać w Izraelu w II wieku przed Chrystusem. Tam również mowa jest o czasach ostatecznych i o nadejściu Mesjasza. W ten sposób, proszę Państwa, Mateusz genialnie ukazał, że cała historia Izraela zmierza do pojawienia się na ziemi Jezusa Chrystusa.
A cóż z tą dzieciną będziemy czynili, pastuszkowie mili, że się nam kwili. Zaśpiewajmy mu wesoło i obróćmy się z nim w koło. Chodź, 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 chodź. Rozweselajmy, li, 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 moje dudki. robaczku mój malutki. Li, 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 li. Li, 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 li.
Tyle można wyczytać z Ewangelii Mateusza, zupełnie nie czytając jej tekstów. Wystarczy jedno spojrzenie na strukturę tej Ewangelii. A jak, proszę Państwa, to ma się do naszego życia? Otóż tak zwana egzystencjalna lektura Biblii pozwala nam na pewne zestawienia. Egzystencjalna lektura Biblii każe nam spojrzeć na tekst Ewangelii Mateuszowej w taki sposób, aby odczytać zeń pewne wymagania, wyzwania skierowane do każdego z nas osobiście. I tak pierwsza mowa, kazanie na górze, ma charakter przede wszystkim wskazań moralnych. Jezus mówi o etyce chrześcijan, a prawo moralne, do którego zachowania zobowiązani są chrześcijanie, wynika z naszego chrztu. Tak więc można powiedzieć, że kazanie na górze odpowiada pierwszemu momentowi w życiu chrześcijanina, momentowi chrztu świętego, z którego wypływa moralne prawo, którym należy kierować się w życiu. Druga mowa to mowa misyjna. Jezus wysyła apostołów na misję. I to wezwanie dla każdego chrześcijanina, aby ewangelizować, aby głosić Ewangelię i świadczyć o Chrystusie. Można powiedzieć, jest to wezwanie do ewangelizacji ad extra, aby wychodzić ku innym i mówić o Chrystusie. Mowa trzecia, przypowieści o Królestwie Bożym, zachęcają nas do troski o wierność Królowi, skoro Królestwo Boże, to naszym Królem jest Jezus Chrystus. Stąd wezwanie do modlitwy i stąd wezwanie do życia sakramentalnego. Mowa czwarta to mowa o Kościele. Ta mowa zachęca nas do trwania we wspólnocie Kościoła, do budowania więzów wspólnoty. Mamy być świadkami także ad intra, czyli wewnątrz Kościoła. I wreszcie ostatnia mowa, mowa apokaliptyczna o czasach ostatecznych, to wezwanie skierowane do każdego z nas, aby przygotować się na to ostateczne spotkanie z Chrystusem. Czy to w momencie paruzji, czy to w momencie odejścia każdego z nas z tego świata. Chrześcijanin więc powtarza w swoim życiu życie Jezusa Chrystusa i w ten sposób staje się Jego naśladowcą. Proszę Państwa, kolejny wieczór z Biblią w ręku już za tydzień. Bardzo serdecznie zapraszam, dziękuję za uwagę. Kłania się ksiądz Mariusz Rosik.